Bogdan Sadowski, dzień dobry. Polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj w składzie poseł Krystyna Siwińska, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Sojusz Lewicy Demokratycznej reprezentuje Tadeusz Jędrzejczak.
Dzień dobry, witam państwa.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się, dzień dobry państwu.
Robert Sanocki, Porozumienie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Wczoraj zmarł Jan Olszewski, były premier, obrońca w procesach politycznych okresu PRL, uczestnik powstania warszawskiego i jeszcze długo można byłoby wymieniać. Jak państwo wspominacie o sobie Jana Olszewskiego? Jakim był przede wszystkim premierem? Krystyna Siwińska na początek, proszę.
Premierem był krótko i akurat ta karta jest taka dosyć kontrowersyjna. Natomiast myślę, że wielu z nas, pan premier, przede wszystkim zapisał się w pamięci jako człowiek, który bronił opozycjonistów, który w tych trudnych czasach, kiedy o odwagę było trudno, on tę odwagę w sobie znajdował. I jak przypominałam sobie też jego życiorys, to naprawdę takim życiorysem można byłoby obdarzyć niejednego człowieka, bo to była piękna opozycyjna postać. Mam takie wrażenie, że jak gdyby w tych nowych czasach nie odnalazł się, ale nie odegrał takiej roli, jaką chciałby i na którą tak naprawdę zasłużył. Ale myślę, że wielki człowiek i całe jego życie o tym zaświadczało.
Marek Surmacz.
Ja mam szczególny stosunek do pana premiera Olszewskiego, świętej pamięci Jana Olszewskiego, którego znałem osobiście, bo współpracowaliśmy w Kancelarii Prezydenta, w zespole doradców Prezydenta Rzeczypospolitej, pana Lecha Kaczyńskiego. Wcześniej, w 1997, obdarzony zaufaniem przez pana premiera, reprezentowałem Ruch Odbudowy Polski w wyborach parlamentarnych do Senatu i tam otarłem się o mandat senatorski. Osoba niezwykle ciepła, osoba, którą ja zapamiętałem jako wyważonego, spokojnego, takiego mentora, który w decyzjach, w ważnych sprawach, w decyzjach był niezwykle, niezwykle wyrozumiały, ale jednocześnie stanowczy i pryncypialny. Pamiętam z jego rządów, że w krótkim czasie, nieco ponad półrocza, zatrzymał większość negatywnych procesów gospodarczych, prywatyzacyjnych, wtedy patologicznych prywatyzacyjnych, i co najważniejsze, zawdzięczamy historycznie posadzenie właściwie na trwałe na te obszarze ewakuowanych wówczas baz Armii Radzieckiej coś na kształt eksterytorialnych podmiotów gospodarczych, z którymi mielibyśmy z pewnością problemy wieczyste. Pamiętam, że mimo nacisków, mimo presji prezydenckiej, ówczesnej Lecha Wałęsy, zaniechał tego, sprzeciwił się temu i do traktatu o współpracy nie wpisano tego, co szkodziłoby nam przez dziesiątki następnych lat.
Tadeusz Jędrzejczak, proszę.
No ja byłem w Sejmie, kiedy pan premier Olszewski obejmował stery kierowania Radą Ministrów. Wcześniej, kiedy zaczynałem pierwszą kadencję Sejmu w 1991 roku, premierem był jeszcze Jan Krzysztof Bielecki. To był zły rząd dla kraju, rząd wewnętrznych sprzeczności, a premier nad tym po prostu nie panował i dlatego ten rząd upadł i następnie kolejny rząd, który trwał niewiele dłużej, zakończył swoją misję rozwiązaniem Sejmu przez Lecha Wałęsę i następnie przyspieszył wyborami 1993 roku. Jako człowiek pan Jan Olszewski był naprawdę sympatycznym, miłym, mądrym człowiekiem, ale był to powołanie go na stanowisko prezesa Rady Ministrów było po prostu kompromisem kilku partii prawicowych, które wtedy otrzymywały mandat kierowania krajem. Zakończyło się to, przypomnę, dziką lustracją prowadzoną przez Antoniego Macierewicza na prawo i na lewo i słynnym wystąpieniem. Dzisiaj słuchałem wczoraj kilku wypowiedzi ludzi, którzy tam w tych czasach jeszcze nie byli ludźmi dorosłymi, opowiadają niestworzone historie. Wtedy miało miejsce słynne wystąpienie Janusza Korwin-Mikkego, który na kolanie napisał uchwałę, która miała być później ustawą i tak dalej, i tak dalej. Zakończyło się to ogólnym rozgardiaszem i awanturą w obozie władzy, ale pana Jana Olszewskiego wspominał pozytywnie, ponieważ miałem okazję później kilka razy spotykać się w różnych sytuacjach, a teraz, kiedy ostatnie jego wypowiedzi śledziłem z ostatnich kilku miesięcy, które były niezwykle krytyczne wobec tego, co się dzieje w zakresie przestrzegania praw człowieka w Polsce i konstytucji, ten człowiek mi naprawdę imponował mimo podeszłego wieku i stanu zdrowia. Także myślę, że to jest osoba, która zapisała się pozytywnie w historii Polski. I ostatnia uwaga, już dzisiaj rośnie pompowana taka nieprawdziwa bańka. Za chwilę się dowiemy, że był większym politykiem niż wszyscy pozostali. Otóż chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, bo wczoraj nowa rzecz się pojawiła. Otóż pan Olszewski, ani jego rząd nie podjął żadnej decyzji o przystąpieniu Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Pierwszym premierem, który wprowadził ten temat do obrotu publicznego, była Hanna Suchocka, o czym mało kto dzisiaj już pamięta, w 1991 roku. A warto by było dla historycznej prawdy o tym pamiętać.
No i to jeszcze Robert Hanacki. No w pana przypadku to raczej nie będą wspomnienia, ale zapytam, co pan, jak pan postrzega osobę premiera Jana Olszewskiego? Co pan wyczytał? Jak pan to analizował?
Dla młodych ludzi znaną postacią, dlatego że praktycznie każdy młody człowiek ma dostęp dzisiaj do internetu i oglądał taki film o nazwie Nocna Zmiana. I te właśnie kwestie dotyczące tych zmian, które następowały po jakby zmianie ustroju, są dla młodych ludzi dzisiaj kluczowe, dlatego że na bazie tych decyzji, które wtedy zapadały, dzisiaj młodzi ludzie podejmują decyzje o tym, czy żyć w Polsce, czy budować tutaj swoje rodziny, biznesy. I niestety tutaj akurat nasze spostrzeżenia są młodych ludzi, mówię w ich imieniu, w części młodych ludzi, z którymi rozmawiam i swoim przede wszystkim, że te spostrzeżenia są takie, że Jan Olszewski po prostu był jednym z tych premierów, któremu nie pozwolono dokończyć pewnych reform, o których mówił, które chciał przeprowadzić, a przede wszystkim mówimy tutaj o lustracji, która by zamknęła ten czarny rozdział dotyczący drugiej RP i no to się za nami wlecze do dzisiaj, dlatego że nieujawnienie w pełni tych wszystkich agentów, no po prostu współpracujących z bezpieką, dzisiaj umocowanych w wielu, że tak powiem, w życiu publicznym
i gospodarczym.
To nie są rozliczeni. To powoduje, że nie tyle chodzi mi o to, żeby wchodzić w kwestię rozliczenia kogoś za cokolwiek, tylko w kwestię tego, że to powoduje po prostu, że ktoś kogoś może szantażować. I niedokończenie tej lustracji poprzez właśnie nocną zmianę, która się odbyła, poprzez to, jakie głosy tam padały. No Donald Tusk, nikt inny jak Donald Tusk powiedział, policzmy głosy. No kiedy się dzisiaj tego słucha, no to w oczach po prostu młodych ludzi tacy politycy tracą wiarygodność. Ja liczę na to, że po prostu zmiany pokoleniowe doprowadzą do tego, że nie będziemy się oglądać za siebie. Na pewno postać Jana Olszewskiego w oczach młodych ludzi, odbiorze młodych ludzi, jest to postać zasłużona dla Polski odwagą, między innymi w tym, co mówił pan Marek Surmacz, na przykład blokowaniu niekorzystnych kwestii dotyczących spraw gospodarczych, tej dzikiej reprywatyzacji, te próby podjęte, moim zdaniem determinowały to, że bezpieka, która była umocowana po reformie w państwie Polski w III Rzeczpospolitej, no zrobiła swoje i przy współpracy z ludźmi, którzy no, umawiali się w Magdalence przy okrągłym stole, zrobili to, co zrobili po prostu tej nocy. Taka jest ocena młodych ludzi.
Nie wierzę, że młodzi ludzie na podstawie jednego filmu.
Nie tylko filmu.
Powiedział pan, że na podstawie tego filmu młodzi ludzie podejmują dzisiaj decyzję, czy zostać w Polsce, czy nie zostać.
Nie, oceniając
to
po
naprawdę krzywdzi
Polskę.
Pan tych młodych ludzi, bo oni mają rozum.
Ale pani wyrywa z kontekstu moje słowa i próbuje znowu zrobić
na podstawie jednego filmu, nie będą podejmować decyzji.
Ale niech pani to robi. Młodzi ludzie i tak już Platformę ocenili.
Zakończyć ten temat już. Zarządzenie żałoby narodowej uważam za konieczne i w porozumieniu z premierem podejmę stosowną decyzję, tak powiedział wczoraj prezydent. Dodam tylko, że Jan Olszewski odszedł w wieku 88 lat. I zmieniamy temat. Afery mięsne i ciąg dalszy. Polska wołowina dalej pod kontrolą. Będzie kolejny audyt unijnych inspektorów w sprawie bezpieczeństwa żywności. Czy państwa zdaniem Polsce poważnie grozi wstrzymanie lub ograniczenie eksportu wołowiny na rynki krajów wspólnoty? Marek Surmacz.
No z pewnością walka o rynki w ogóle produktów spożywczych jest walką bezwzględną, dlatego że w ostatnich latach, szczególnie w ostatnich latach, rozwój produkcji żywności i zdobywanie nowych rynków, mimo mimo właśnie różnego rodzaju zabiegów zmierzających do niewpuszczania, ograniczania swobody wymiany handlowej, wprowadzania wręcz restrykcji przeciwko podmiotom gospodarczym w transporcie obecnie. Widzimy, jakie działania są podejmowane. Polska to taki naród i taka przedsiębiorczość, która, jeśli trudne zadania stawiane są i otwarte możliwości do wymiany handlowej, to Polacy sobie w tym świetnie poradzą. Nagłośnienie tego jednego przypadku wobec ujawnionych wielu podobnych, żeby nie powiedzieć drastyczniejszych nadużyć we Francji, w Niemczech, gdzie natychmiast stłumiono to medialnie i nie wykorzystywano, bo takie sytuacje patologiczne w każdym zorganizowanym społeczeństwie i w każdej zorganizowanej gospodarce zdarzyć się mogą, bo skłonność do łatwego zysku na skutek występnych działań jest oczywista, to państwo powinno umieć reagować na to. Niemcy zareagowali, Francuzi reagowali. Mam wrażenie, że to, co się wydarzyło na Podlasiu, było wręcz sprokurowane po to, żeby wywołać akcję o rozmiarach na całą Europę, wycofania z rynków, ze przestrzeżeń, bo nasza polska wołowina jest zdrowa, bo nasza polska wołowina zdobywa rynki, produkty wtórne z tej wołowiny również, więc trzeba wywołać tego typu akcje. Nie przypominam sobie inspekcji na taką skalę ani we Francji, ani w Niemczech, więc Polska w tej walce gospodarczej o wpływy w Unii Europejskiej jest traktowana szczególnie. Przyglądamy się temu. Ja nie jestem, żeby było jasne, przeciwny jakimkolwiek inspekcjom, nawet z Unii Europejskiej. Wolałbym, żeby one były prewencyjne, to znaczy, żeby oglądano naszą produkcję od zaplecza, nawet niespodziewanie kontrolowano, ale nie wtedy, kiedy coś się wydarzy, żeby wykorzystać to negatywnie, tylko żeby wskazać pozytywne kierunki ewentualnie utrwalenia dobrej produkcji.
Pierwszy audyt, dodam, zakończył się wczoraj. Nie znam jeszcze efektów tych kontroli, natomiast drugi, jak już mówiłem, został zapowiedziany. Krystyna Siwińska, pani poseł, proszę.
No zgodzę się z panem radnym Surmaczem, że państwo sobie w takim kryzysie powinno poradzić. No ale nasze państwo niestety sobie w tym nie radzi. Nie poradziło sobie z klęską w stadninach koni, nie poradziło sobie z ASF-em, nie poradziło sobie z ptasią grypą, teraz nie radzi sobie z kryzysem na rynku wołowiny. Ja przypomnę, że i to jest efekt działalności Ministerstwa Rolnictwa, w którym to Ministerstwie Rolnictwa za kontrolę żywności odpowiada filolog, a nie osoba przygotowana merytorycznie do tego. Tam ostatni fachowiec został zwolniony bodajże w ubiegłym roku. Przypomnę, że na początku działalności rządu PiS-u 13 z 16 wojewódzkich inspektorów weterynaryjnych zostało zwolnionych. Przecież to nie są politycy. Lekarze weterynarii nie są politykami. To są fachowcy, którzy znali się na swojej robocie. Przyszli ludzie nieprzygotowani i, że tak powiem, nie są w stanie zapanować nad kontrolą nad bezpieczeństwem żywności. Ale tu nie o to chodzi tylko, że wydarzyło to się, co wydarzyło. Bo proszę zauważyć, że mieszkańcy, którzy do dzisiaj nie mamy takiej informacji, gdzie to mięso trafiło, a przecież wiemy z informacji z innych krajów, że trafiło ono między innymi do szkół. Być może w Polsce też były takie przypadki. Natomiast zamiast taka pełna informacja, zamiast określenie, wycofywanie tego, to my mamy wielką tajemnicę i wielki bałagan. Ja przypomnę, że PiS zamierzał łączyć inspekcje po to, żeby usprawnić te działania. Nawet powołał pełnomocnika do wywołania takiej instytucji. Pan Pinkas, który przez 11 miesięcy pracował, nie zrobił nic. Zarobił 170 tysięcy złotych plus 39 tysięcy nagrody, a w nagrodę za to, że nic nie zrobił, został jeszcze głównym inspektorem sanitarnym. I tak to właśnie wygląda. W inspekcji weterynaryjnej brakuje 500 etatów. My jako Platforma
Obywatelska... Pani poseł, do rzeczy proszę.
My, ja wiem, że to boli panie
radny. Nie,
panie,
boli, tylko proszę radny. Do rzeczy. No.
My jako rzeczy. Platforma złożyliśmy poprawkę do budżetu, żeby wzmocnić inspekcję weterynaryjną. Niestety ta poprawka przepadła. wydaje się pieniądze na publiczną telewizję, gdzie sieje się nienawiść, nie ma na zabezpieczenie.
Zadam dodatkowe pytanie.
Proszę o regulaminowe przyjmowanie do rzeczy.
Dodatkowe pytanie jest takie.
Kto no pani, wiem, boli.
Prawda boli. Tylko bez sensu.
Zdaniem zawinił. Nieuczciwy przedsiębiorca, czy sprzyjający mu lokalni kontrolerzy?
Przede wszystkim tych kontrolerów nie było, bo nie ma, tak? Bo nie ma takiej wystarczającej ilości inspektorów weterynaryjnych. No i od tego tu zacznijmy. Zostały pozwalniane osoby, nie ma specjalnego nadzoru, więc jeśli tego nadzoru nie ma, to hulaj dusza, piekła nie ma i każdy robi co chce. Oczywiście, że przedsiębiorców, którzy zawinili temu, trzeba ukarać, ale my nie wiemy, czy to jest jeden, czy więcej przedsiębiorców, bo po prostu nie ma nad tym kontroli. Państwo nie panuje nad tym, a to przypomnę, jest bezpieczeństwo żywności wszystkich naszych obywateli. I niestety, tak jak pan radny Surmacz powiedział, państwo sobie powinno z tym poradzić i państwo sobie z tym nie radzi, bo po prostu w Ministerstwie Rolnictwa sytuacja wygląda tak, jak wygląda.
Dobrze, to króciutko Marek Surmacz jeszcze i potem to do usiędzieć.
Znaczy wnioski z tego długiego wywodu pani poseł...
Kontrole unijne są rzeczą wtórną, prawda? Bo one nie zostały nasłane po to, żeby...
Pierwotne.
Tak, natomiast no, wydarzyło się coś, co dotyka też inne kraje i jest reakcja. Natomiast państwo nasze nie reaguje w żaden sposób.
Ale to ja miałem mówić, pani poseł. Słuchacze mogą pomyśleć, że to głos Surmacza.
Ale pan wtrącał się, jak ja mówiłam. No.
Wniosek z wywodu pani poseł jest taki mniej więcej, że filolog jest weterynarzem i nie ma go w nocy, kiedy ukradkiem...
Nie, filolog nie jest weterynarzem.
No bo taki wniosek.
No jest, nadzoruje nad tym, co brakuje... powinno być przestrzegane.
Szanowna pani poseł, takie zdarzenia miały miejsce też za waszych czasów. To się zdarza. Tylko, że wrażliwość niemiecka w Unii Europejskiej jest nieco inna na rządy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce i w Komisji Europejskiej niż za waszych czasów. Jak wy frymarczyliście czymś innym, to przymykali oczy na różne inne rzeczy. Nienagłośnione było tak, dlatego że my jesteśmy ugrupowaniem popierającym rząd suwerennego, walczącego o interesy Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej państwa polskiego. Z wami to było trochę inaczej przez całe dekady. W związku z tym argumenty, że od filologa pani zaczęła, skończyła na telewizji polskiej, no proszę być zborniejszym trochę w tej argumentacji.
No, teraz no wie pan, pozycja Polski wtedy była na tyle silna, że nikt nie chciał zaczepiać, że tak powiem, Polski. Dzisiaj po prostu nikt się rządem PiSu nie liczy i każdy robi sobie to, co chce.
Pani
no,
poseł,
więc,
bardzo
więc...
proszę, to do Usiędrzejczyk.
Do Berlina proszę.
Tej lewicy to Biedron naprawdę zagrozi.
Tak. Poziom wciskania narodowi ciemnoty, że spisek niemiecki doprowadził do tego, że nieuczciwy przedsiębiorca sprzedawał i wpuszczał do obiegu mięso krowie, które nie powinno być w obiegu, jest szczytem tego, na co PiS stać. Ale to jest trochę za mało. Sprawa pierwsza. Nie ma żadnego spisku. Są nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy w ten sposób postępują i po prostu, tak jak mówiła pani poseł, nadzór weterynaryjny w Polsce nie działa, no, pracują... Następny. No tak, Marek, niestety czasem... No niestety, to są dane Ministerstwa Rolnictwa. Pracują do 15. Są powiaty, w których jedynym weterynarzem jest...
No proszę powiedzieć,
jest...
panie marszałku, proszę powiedzieć lubuskim rolnikom, że nadzór weterynaryjny w Lubuskim nie działa. No proszę to powiedzieć prosto.
Ale przykład ptasiej grypy pokazuje, że było kiepsko.
Bardzo proszę, nie wszyscy jednocześnie...
Ale tyle wątków jest, że nie będę zapamiętany jako ten, który powiedział coś sensownego, a po zakłóceniu się. To jest po pierwsze, proszę pamiętać, że część powiatowych lekarzy weterynaryjnych są to jedyni lekarze w powiecie, którzy są weterynarza. Sprawa trzecia, oczywiście, że po 15 to nie działa, tu nie ma żadnej wątpliwości. Po czwarte, w czasie ptasiej grypy w naszym województwie zmieniano wojewódzkich lekarzy weterynarii, a nie zmieniano sposobu walki z tym zagrożeniem dla produkcji drobiu w naszym regionie. Sprawa następna. ASF, czyli choroba świń, o tym mówi się w Polsce od kilku lat. I przez ostatnie lata mieliśmy ministra rolnictwa, który chciał budować mur, opowiadał bzdury, a skończyło się na tym, że ministra trzeba było odwołać, a wybito prawie połowę pogłowia trzody chlewnej w Polsce, bo nikt nad tym nie panował i rządził PiS i nikt z Berlina.
Oczywiście
tutaj
jest
jeszcze nie, no, niestety trzeba trochę mieć pojęcia.
I sprawa ostatnia. No połowy pogłowia nie wybito. No,
I sprawa ostatnia, której chcę powiedzieć. W tym przypadku naturalnie, że jest histeria. No zawsze powstaje się histeria. Pojawia się histeria w momencie, kiedy ludzie dowiadują się, że w sklepach było mięso, które w sklepach znaleźć się nie powinno. Mieliśmy tutaj oświadczenie ministra rolnictwa Czech, który powiedział, że zarówno minister Ardanowski, jak i ambasador Czech go po prostu okłamali, mówiąc nieprawdę, i zastanawiał się nad embargiem. Kontrola Unii Europejskiej rzeczą normalną i nie sądzę, żeby stwierdził jakieś wielkie nieprawidłowości. A dlaczego tym wszystkim mówię? Dlatego, że szkoda. Bo w ostatnich 30 latach polskie rolnictwo się bardzo zmieniło. Dokonał się niebywały postęp cywilizacyjny i my blisko 80% wołowiny z Polski sprzedajemy po prostu na eksport. I są to duże pieniądze i szkoda, że jakieś tam mały margines, bo nie jest, przecież to jest niewielka grupa ludzi, którzy w ten sposób postępują, psują nam opinia. Że pojawia się historia, no to tak już niestety na rynku żywnościowym jest. Dotyczy to, proszę pamiętać, że my jesteśmy drugim co do wielkości jako rolnictwo producentem wyrobów mlecznych, różnego rodzaju jogurtów i tak dalej, które w większości eksportujemy za granicę, więc jesteśmy tutaj, jeżeli chodzi o tą dużą produkcję, rolno liczącym się graczem. Szkoda, że zarówno służby nie zadziałały, a powinny zadziałać, jak i pojawiają się tego typu producenci. Trzeba będzie odbudować naszą pozycję i dobrą opinię na rynku, bez opowiadania o wymarszeniu interesem narodowym w przypadku jakichś innych rządu, bo nikt tego nie robi. Takie zarzuty w przypadku być może jednej czy dwóch ubojni są w żaden sposób nieuprawnione.
I jeszcze Robert Anowski przed wiadomościami.
Czy tutaj trzeba przytoczyć jedną fundamentalną kwestię, że dzisiaj państwa są uczestnikami rynku i rzeczywiście z tego tytułu państwa będą zawsze walczyły o wpływy interesów, które są im bliskie, czyli tych podatników, którzy są po prostu podatnikami ulokowanymi w ich jurysdykcji. I tutaj jak najbardziej podejrzeniem, to nie jest żaden spisek po prostu takiej sytuacji, że państwa lobbują za swoimi przedsiębiorstwami, które są ulokowane, tak jak mówię, w jurysdykcji przede wszystkim podatkowej, bo państwa w sposób fiskalny przede wszystkim na te kwestie patrzą. No tutaj mamy sytuację dotyczącą na przykład Francji i Niemiec, jeżeli chodzi o transport. Jeżeli chodzi o żywność, no to tak samo tutaj to jest bardzo duży rynek, o który jest walka i ta walka może się toczyć na wielu frontach. Przede wszystkim na froncie legislacyjnym i tutaj państwa próbują w ramach swojej jurysdykcji prawnej kształtować to prawo w taki sposób, aby uderzać na przykład w polskie przedsiębiorstwa, które dominowały i dominują rynek transportu. I tak samo może być z żywnością. Ja bym tutaj nie wchodził w taką polaryzację, aby zaraz pokazywać, że ktoś doszukuje się spisku czy nie. Po prostu jest tutaj czysta walka rynkowa. Niestety państwa uczestniczą w rynku i w ten sposób tworzą monopole. I teraz jeżeli chodzi o kwestię...
A w jaki sposób państwo uczestniczą w rynku?
No w taki sposób, że na przykład mogą kształtować odpowiednim prawem. Jeżeli pan prezydent tego nie wie, to jest naprawdę zabawne. No kształtując odpowiednio prawo...
No pan tego
prawo...
nie wie, dlatego chciałem się pana przeegzaminować.
To bardzo się cieszę.
Ale proste, stocznie polskie musiały upaść, a niemieckie zostały obronione. Ale,
To jest oczywiste. I takie lobby działa. Nord Stream 2 na przykład ma ominąć Polskę. To jest po prostu współpraca dwóch państw, które gospodarczo walczą o swoje wpływy.
Nie oglądajcie państwowie telewizję, więc czytajcie artykuły.
Ale ja w ogóle nie mam telewizora, nie oglądam telewizji. Czerpię wiedzę po prostu z internetu, z niezależnych mediów.
To trochę mało.
Wie pan co? Szczerze powiedziawszy, to po prostu jest pan bezczelny, nic więcej. Nie pozwala pan mówić i próbuje pan udawać głupio mądrego, a na razie to tylko głupota płynie z pana ust. Nie pozwala pan mi skończyć. Doświadczenie biznesowe mam i moje doświadczenie międzynarodowe biznesowe mówi o tym, że to lobby funkcjonuje. I każde państwo będzie dbało o swoje interesy. Chyba, że będzie zarządzane przez takich ludzi jak pan, no to może będzie dbało o interesy kogoś innego. I tu mamy ten problem. Trzeba się zastanowić nad tym, jakie były przyczyny tego, że tak wyeskalowano medialnie ten problem, bo rzeczywiście ja się zgadzam z panem Jędrzejczakiem co do tego, że jest kłopot, czy z panem Surmaczem, tu wszyscy chyba są co do tego zgodni. Jedyną kwestią, która tutaj po prostu w całej tej dyskusji cały czas trwa, to jest to, żeby obciążyć państwo lub kogoś innego za to, co się wydarzyło. Tutaj jest winny tylko i wyłącznie przedsiębiorca, który na rynku z chciwości po prostu poszukiwał ograniczenia kosztów i maksymalizowania zysków.
Szukał zbycia,
i trzeba go za to rozliczyć, robiąc nagonkę medialną, a co najgorsze, polscy politycy uczestniczący w tym i podkręcający, podpalający to jest obrzydliwe i tutaj chodzi o to, że my tu po to w radio dyskutujemy, żeby pokazać te kwestie. Kto walczy o dobro Polski, o to, czy będziemy mieli tą sytuację załagodzoną, bo ona jest wyeskalowana medialnie, czy po prostu będziemy ją eskalować. Ja mam po prostu taką obserwację, że my tutaj rozmawiając pokazujemy wszyscy, że problem leży po stronie przedsiębiorcy, tylko różni politycy z różnych opcji różnie to polaryzują. Ja bym chciał, abyśmy my, mówiąc kolokwialnie, przytkali czasem buźki i powalczyli o interes Polski, a nie o własne partykularne interesy polityczne i partyjne. Prezes, i to jest klucz.
Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzycki powiedział: czarna owca zniszczyła wizerunek dobrze działającej branży.
No i
to
tyle.
Zabrakło mi oświadczenia pana marszałka Jędrzejczaka o tym, że nadzór weterynaryjny w województwie lubuskim nie działa.
To tyle w tej części politycznego podsumowania.
Panie Marku, ale chwileczkę. Był problem zdrowiem. To był czas przecież...
No ale go nie ma.
No głównie zajmowała się odwoływaniem weterynarzy.
Ale nie ma tego problemu, prawda? Nie ma? Nie
ale
ma.
Długo trwa.
Jak może być, skoro zostały padnięte...
A rolnicy czekali na odszkodowania bardzo, bardzo długo.
A jak pani na grypę zachoruje, to w jeden dzień pani się wyleczy?
Apeluję o przerwę.
Wie pan, byłam uczestnikiem specjalnej komisji rolnictwa, gdzie naprawdę była wykazana absolutna nieudolność w tej zakresie.
Robimy przerwę, dziękuję. Powracamy po przerwie. Czwórka gości w studio Radia Gorzów. Poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska, Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Robert Anacki, Porozumienie.
Dzień dobry panu.
Gorzowski szpital wstrzymał przyjęcia i operacje na chirurgii ogólnej i onkologicznej. Jeszcze pół roku temu, trochę liczb teraz, na tych oddziałach pracowało 14 lekarzy, dziś jest ich 9. Część odeszła do innych szpitali, część jest na zwolnieniach lekarskich. Komunikat ze szpitala jest taki, że pacjentom nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. No to, że jest konflikt w szpitalu lekarzy, chirurgów z zarządem szpitala, to nie jest żadna tajemnica. Skuteczne rozwiązania nie zostały póki co podjęte. Lekarze odeszli, zabiegi są wstrzymane. Jak państwo skomentujecie tę sytuację? Co powinien zrobić w tej sytuacji zarząd szpitala albo organ nadzorujący, czyli Urząd Marszałkowski? To do usiądzie na początek. Proszę.
No ja z tego, co ja zrozumiałem, to ten konflikt z lekarzami powraca co jakiś czas. I z tego, co ja wiem, jest on zażegnywany. Nic pacjentom w szpitalu nie grozi.
No tylko, że wstrzymane są planowe zabiegi.
No tak, ale ci lekarze, którzy chcieli odejść, z tego, co ja zrozumiałem, z tego komunikatu, który był w mediach, wrócili i w dalszym ciągu to wszystko funkcjonuje. Tyle tylko wiem, więcej nic nie wiem.
Ale nie funkcjonuje prawidłowo. 9 lekarzy na chirurgii ogólnej i onkologicznej.
No nie wiem, no musiałby pan zapytać prezesa Ostrołucha i wiceprezesa Surowca. Takich szczegółów funkcjonowania szpitala po prostu nie znam.
Czyli nie ma pan takiej wiedzy?
Nie znam. Chyba nie oczekuje pan, że ja będę wiedział, co się dzieje na każdym oddziale w szpitalu, których mamy 5 w województwie lubuskim. Nie wiem. Szkoda, że pan nie zapytał tych osób, które tu odpowiadają, a nie powtarzał tego kółko Macieju, bo z tego, co ja pamiętam, to była sytuacja sprzed kilku tygodni.
No to zapytam innych teraz.
Gdybym ja był marszałkiem województwa, tak jak pan Tadeusz Jędrzejczak, to miałbym kompetencje do tego i zobowiązanie publiczne, żeby się z tego wyspowiadać. Dlatego, że to zarząd,
no ja
marszałek...
Ja na szczęście się nie spowiadam.
To marszałek wobec obywateli. W demokracji ma pan obowiązek spowiadania się regularnego.
A to obywatelom składa relacje z tego, co
W związku z tym uchylanie się od odpowiedzi jest takie charakterystyczne, prawda? Że jak na grypę ktoś zachoruje, to rząd jest winny, ale jak szpital przestaje funkcjonować normalnie
szpital
i w ciągłości...
Szpital funkcjonuje. Już pan chce wypowiedzieć, na szpitala są tak daleko idące, że są nieuprawnione. No.
Jeżeli oddział nie wykonuje chirurgii, zabiegów onkologicznych i chirurgicznych na bieżąco i chirurgów brakuje na dyżurach, to nie jest to naturalne funkcjonowanie. Pierwszą czynnością w takiej sytuacji jest oczywiście z mojej strony jako radnego województwa pozostającego w opozycji wobec nieudolnych działań zarządu województwa w tej sprawie, dopytać w imieniu opinii publicznej i gorzowian, w poczuciu oczywiście oni są zagrożenia, bo że muszą korzystać w tej sytuacji, w sytuacjach nagłych, doraźnych, z usług innych placówek służby zdrowia, czy migrować. To jest utrudnienie. Dopytać o przyczyny tego stanu rzeczy. O organizację szpitala, o system wynagradzania, o preferowanie stranieri, że tak powiem, czyli lekarzy zewnętrznych, a nie rodzimych, bo przecież te przyczyny gdzieś muszą jakieś wymierne być. W związku z tym pierwsze to stanowisko w tej sprawie powinien zająć nie rzecznik szpitala, tylko osobiście członek zarządu, zarząd i marszałek województwa. Ale ja rozumiem, że polityka Platformy Obywatelskiej, SLD i PSL-u jest taka, że jak pojawia się poważny problem, to wystawiają na strzał opinii publicznej do tłumaczenia się rzeczników, którzy bladego pojęcia nie mają o pierwszych, tylko próbują zamieszać w głowach opinii publicznej i kształtować narrację, a nie opowiadać o prawdzie, która trawi organizacyjnie ten szpital.
Krystyna Szymińska, proszę.
Z tego, co wiem, to Gorzowski Szpital nie ma rzecznika. Rzecznika miał wtedy, kiedy szpitalem zarządzał PiS.
Nie ma, ma.
Jest rzecznik.
Pani się myli. No, bardzo się pani myli. No.
Pani Agnieszka
Miśniewska. Może jest osobą, która odpowiada za jakiś przekaz medialny, jest ale rzecznikiem. Nie wiem, czy funkcję. No nie, nie, to nie jest istotne.
Ma
akurat
też radnego wojewódzkiego nadzorującego inwestycje za kilkanaście tysięcy miesięcznie.
W tej sprawie jest to mniej istotne. Natomiast może porozmawiajmy o praprzyczynie tych problemów, dlatego że leży to w zmianie systemu finansowania szpitali. Wprowadzanie ryczałtów spowodowało, że niestety, ale w szpitalu pieniądze muszą być dzielone nie według tego, co zostało wykonane, bo przypomnę, że nie wchodzą w tej chwili żadne sprawy związane z nadwykonaniami i tak dalej. W ramach tego ryczałtu zarząd szpitala musi znaleźć pieniądze na wszystko. Na wszystko, czyli na pielęgniarki, na ratowników medycznych, na pozostałe osoby,
na również
na lekarzy. I jeśli chodzi o chirurgów, trwa tam spór rzeczywiście, natomiast bezpieczeństwo pacjentów w żaden sposób nie jest zagrożone, dlatego że wszystkie przypadki nagłe, które trafiają do szpitala, są zaopatrywane i nic niebezpiecznego się nie dzieje. W miesiącu styczniu szpital wykonał zabiegów operacyjnych więcej niż było to zakładane, ale żadne na przykład nadwykonania nie zostaną zapłacone. I trwa spór dotyczący wynagrodzenia chirurgów. To jest akurat, ja mogę powiedzieć o gorzowskich chirurgach tylko jak najlepiej, bo zdarzyło się, że sama byłam pacjentką tego oddziału i mogę tylko dobre rzeczy o nich powiedzieć. Natomiast prawda też jest taka, że wobec braku lekarzy, nie tylko chirurgów, ale różnych innych specjalności na rynku pracy, no jest to też taki powód do tego, żeby próbować windować wynagrodzenia. Chirurdzy mieli tam podnoszone wynagrodzenia w ostatnim okresie. Ostatnie nawet było bodajże jesienią ubiegłego roku. Natomiast mają też inne swoje żądania. I tutaj tak jak powiedziałam, ryczałt jest taki, że musi starczyć dla wszystkich i nie ma możliwości, żeby spełnić oczekiwania finansowe chirurgów. Natomiast rozmowy trwają też z innymi lekarzami, których być może zostaną zatrudnieni, ale najważniejsza jest jedna informacja, mianowicie taka, że nie jest zagrożone w żaden sposób ani funkcjonowanie oddziału, ani szpitala, ani też bezpieczeństwo pacjentów, którzy tam trafiają. Rzeczywiście niektóre planowe zabiegi są przesunięte, ale jak gdyby nie są to terminy takie, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu. Z tego co wiem, to zarząd szpitala na sejmiku, sesji sejmiku w poniedziałek przedstawi całą informację, więc zarówno pan radny, jak i pan marszałek będą tę wiedzę mogli sobie uzupełnić.
Robert Hanaski.
Czy fundamentalną kwestią są rozwiązania systemowe? Ja się z tym zgodzę, że zawsze będą między politykami spory i te spory, one można powiedzieć, no, są o niczym, ponieważ tutaj osoba, która jest zwierzchnikiem szpitala w Gorzowie Wielkopolskim Wojewódzkiego, mówi, że nie ma pełnej wiedzy, więc trudno nam tutaj dyskutować, bo ja bym chciał posłuchać, co pan marszałek ma do powiedzenia.
Ale pan by nie zrozumiał, bo pan jeszcze na tym etapie nie jest. Ale panu odpowiem.
Pan już mnie obraził w kuluarach i dalej obraża. Ja bym podziękował pana w takim wypadku za dyskusję na antenie, panie redaktorze, bo ja po prostu z takim chamstwem nie będę dyskutował. Dziękuję bardzo.
Ale pan jest dla słuchaczy.
Ale panie redaktorze, ja w takim wypadku nie chcę uczestniczyć z kimś, kto po prostu cały czas używa wobec mnie kolokwializmów, próbuje.
Apeluję o wstrzemięźliwość, panowie.
Zachowuje się po prostu jak zwykły cham, burak. Ja nie będę
apeluję o wstrzemięźliwość słowną.
Dobrze, w sprawie szpitala, bo w międzyczasie zadzwoniłem do wiceprezesa szpitala dowiedzieć się, bo nie jest to nic nadzwyczajnego, co się dzieje w szpitalu, a z czego urosła tutaj taka duża informacja, że aż niektórzy ze studia muszą wyjść, bo prawda w oczy kole.
To nieprawda, tylko niegrzeczność, panie prezydencie.
Słyszałem wcześniej, co pan Anacki wykrzykiwał, ja na to nie pozwolę, żeby ktoś o takim dorobku jak pan Anacki tutaj pokrzykiwał studio. Na moją osobę, która sobie na to
nie zasługuje. O pańskim dorobku nie będę się wypowiadał specjalnie.
No bo pan tego też nie jest w stanie.
No właśnie,
panowie, nikt nie jest w stanie zarzeczyć. Obiektywnie ocenić, panie Marku, obiektywnie ocenić, więc nie powiedziałem. Wracałem do szpitala, zostały wstrzymane w części planowe zabiegi na chirurgii. Po niedzieli one wracają. W związku z tym te wszystkie pokrzykiwania, które miały miejsce tutaj w ciągu ostatnich paru minut, są nieuprawnione. Zadzwoniłem do wiceprezesa zarządu szpitala i się po prostu dowiedziałem. Ja nie odpowiadam za służbę zdrowia i gdyby się coś wydarzyło naprawdę poważnego w szpitalu, co zagrażałoby jego funkcjonowaniu, to byśmy po prostu jako zarząd województwa wiedzieli. A widocznie jest to zdarzenie, które trwa od dłuższego czasu i związane jest z żądaniami kolejnych grup lekarzy i w związku z tym zarząd sobie z tym musi poradzić. Sprawa druga, lekarzy brakuje we wszystkich szpitalach w Polsce, dlatego tak wysoko dotujemy Wydział Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim, ażeby stworzyć nową grupę lekarzy, którzy będą chcieli pracować na terenie naszego regionu. Jest to związane również z tym, że ta grupa lekarzy dostaje stypendia, jeżeli im się one należą za dobre wyniki w nauce, pod warunkiem, że będą pracowali w lubuskich szpitalach. Także ja bym nie nakręcał tutaj niechęci do szpitala, bo nie ma ku temu żadnych poważniejszych powodów.
To zdaje się jest 2000 stypendium fundowanego.
To różnie, ale stypendium jest bardzo wysokie. Jeżeli popatrzy pan na stypendia, które również uchwalamy dla innych kierunków i studentów innych kierunków, ale zależy nam bardzo, dlatego że w tej chwili mamy sytuację taką zarówno w szpitalach, jak i wśród lekarzy pierwszego kontaktu, że gdyby odeszli lekarze emeryci, którzy nabyli prawa emerytalne, dopiero Polska Służba Zdrowia miałaby problem. O tym mówi się od lat w Polsce i żadna reforma wprowadzona tego nie rozwiązała. Będą te problemy narastały, dlatego też tu wspólnie i samorządem, myślę tutaj o sejmiku, ale i zarząd województwa i uniwersytet, szukamy wyjścia do przodu, żeby lubuskiej służbie zdrowia przez następne lata pracowników, lekarzy nie zabrakło.
Marek Sowmacz, proszę.
Jeżeli mówimy o zmianach systemowych, to te zmiany systemowe są bardzo pozytywne, dlatego że dzisiaj zarządzanie szpitalem jest bliżej świadomości klasycznego managementu. To znaczy wiemy, jaką kwotę mamy do dyspozycji i od naszej umiejętności zarządzania, budowania relacji wewnętrznych, międzypracowniczych, godzenia różnych interesów, które są jednak w konflikcie między grupami zawodowymi, to jest właśnie elementarz zarządzania. Jeżeli zarząd sobie z tym nie radzi i doprowadza do sytuacji, w której są wyłączane niektóre ogniwa podstawowej, statutowej działalności, to trzeba ten zarząd z tego rozliczyć. Jeżeli nie potrafi nadal, a jest stymulowany przez nadzór, to trzeba taki zarząd odwołać po prostu i powołać nowy zarząd, bo sobie nie radzą z zarządzaniem takiej
jednostce. Panie radny, nic nie jest wyłączane, nic nikomu nie zagraża, naprawdę.
No jeżeli publiczną wiadomością jest i komentowaną, że zabiegi planowe są odwoływane,
Przesuwane
w terminach.
Przesuwane.
Dobra, chodźmy do następnego punktu, bo tu jeżeli jest prawda, to tym gorzej dla prawdy.
W każdym razie przechodzimy na segment państwa odpowiedzialności, czyli Platformy Obywatelskiej SLD i PSL w województwie i okazuje się, że znowu system zawodzi, czyli rząd jest temu winny, a nie nieudolność czy brak kompetencji tego zarządu.
Ciężko się rozmawia, ale ja powiem tak, nikt tu się od odpowiedzialności nie wycofuje. Przed chwileczką o tym powiedziałem, jak jest, jak to wygląda. A chcę przypomnieć tylko, że Konstanty Radziwiłł i Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło reformę, która miała zlikwidować kolejki, szereg innych rzeczy. Nic takiego się nie wydarzyło. W związku z tym bym proponował, żeby zachowywać pewien umiar w rzucaniu ocenami na prawo i na lewo i straszeniu pacjentów gorzowskim szpitalem, który jest jednym z najlepszych.
Wprowadzono ogólnopolską informatyzację systemu rejestracji w związku z tym
zaraz
kolejki. No tak, pan
zaraz się
wypada
rozpłaczę.
Tylko płakać, bo jeszcze chwilę i nie będzie na czym płakać.
Żeby zakończyć ten temat, cytat, zarząd szpitala podjął decyzję o wstrzymaniu przyjęć planowych. Mm-hmm. Tyle w komunikacie.
Ale kiedy ten komunikat? Dzisiaj?
To jest komunikat, który otrzymaliśmy w kończącym się tygodniu ze szpitala,
tak jak
pod którym podpisała się pani rzecznik lecznicy.
Mm-hmm. Planowe są przesunięte, natomiast nie, wszystkie zabiegi, które są ratujące życia, są wykonywane i naprawdę bezpieczeństwo
ale
pacjentów
dotyczy to tylko
bardzo mało czasu
segmentu,
pozostało
tak,
na jeszcze...
Jednego segmentu pozostała część szpitala.
Bardzo mało czasu pozostało.
Ale panie marszałku, znamionuje sytuację w tej placówce zdrowia. Znamionuje tą sytuację.
Wie pan, to...
Szanowni Państwo,
szkoda czasu.
To już króciutko, bo mamy 8-9 minut. Trójka z Państwa w studio. Wiemy też, że za chwilę pani poseł nas opuści, bo obowiązki wzywają, więc od pani za chwilę zacznę wypowiedź. Jest rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Jest podpisane już. Zgodnie z nim płace zasadnicze nauczycieli wzrosną od 1 stycznia, tak więc będą z wyrównaniem. Króciutko, z tabeli wynika, że wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli będzie wynosiło dla stażysty 2538 zł brutto, to jest wzrost o 121 zł, nauczyciela kontraktowego 2611 zł, o 124 zł więcej, mianowanego 2965, wzrost o 141 zł i dyplomowanego, tu jest wzrost o 166 zł, a minimalna stawka to 3483 zł. I teraz tak, pytanie jest takie, czy ta podwyżka Państwu ocenie zaspokoi żądania tej grupy zawodowej, czy będzie wręcz przeciwnie, rozpoczną się protesty? Pani poseł.
No nie zaspokoi. Ja przypomnę, że ostatnia poważna podwyżka dla nauczycieli była za rządów Platformy Obywatelskiej w latach 2008-2013. Wtedy o 50% zostały podniesione płace nauczycieli. Kosztowało to 12 miliardów złotych. Natomiast od tego czasu, i to były czasy kryzysu, przypomnę, tak? Od tego czasu zmieniły się i płaca minimalna, i zmieniły się warunki na rynku i się nic nie dzieje. Natomiast pani minister Zalewska, mimo obietnic nie i rozmów prowadzonych, obiecywała dużo. Tymczasem w budżecie było zapisanych tylko 1 900 000 000 złotych na podwyżki, co wypełnia właśnie to jej rozporządzenie. Oczekiwania nauczycieli są wyższe. Oni chcieliby, żeby ten wzrost wynagrodzeń był o 10%. My zgłosiliśmy do budżetu poprawkę na 4 miliardy złotych, z czego 2 miliardy złotych miało być na doposażenie samorządów, bo wiemy, że deforma, która została wprowadzona przez panią Zalewską, naprawdę odbije się wielkimi kosztami po stronie samorządów, poprzez reorganizację szkół, poprzez dwuzmianowość pracy i tak dalej. A drugie 2 miliardy złotych przeznaczyliśmy właśnie na podwyżki, żeby wypełnić te 10% ich oczekiwania. Oczywiście ta poprawka przepadła, nie została przegłosowana i dzisiaj mamy taki efekt, jaki mamy. Nauczyciele zapowiadają strajki i to w takim gorącym okresie egzaminacyjnym. I no mówię, trzeba być konsekwentnym w tym, co się obiecywało i w tym, co się zapowiadało. Dzisiaj mamy te niespełnione obietnice, a tak jak powiem, że nas było stać na to, żeby nawet w czasach kryzysu nauczyciele otrzymali podwyżki.
Dziękuję. Teraz Marek Surmacz.
Zwracam uwagę, że wtedy, kiedy podwyższaliście wynagrodzenia Platforma Obywatelska w tym tak zwanym czasie kryzysów, to tam płace musiałyby być na poziomie 1100-1200 zł. To łatwo sobie wyobrazić, że w tamtym czasie, ale tak było, tak było. Nikt tego nie odbiera. To już były tak nędzne wynagrodzenia, że zagrażało w ogóle potężnym...
Potężnym... Powtórkę z rozrywki, nie, teraz nie mamy zareagować. Dokładnie
nie tak. Mamy powtórki z rozrywki, bo proszę powiedzieć... Proszę powiedzieć.
Jest na poziomie najniższej krajowej.
Szanowna pani poseł, proszę, ja wiem, że im gorzej, tym lepiej, taka jest wasza filozofia uczestniczenia w życiu publicznym, ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. 2500 zł, które pani mówi, minimalna płaca nauczycielska w obecnie przy 20-godzinnym pensum, tak? To jest połowa etatu...
Proszę, naprawdę, to są mity. Nauczyciel pracuje dużo więcej.
Szanowna pani poseł, 20 godzin tygodniowo. Taki ma ustawowy obowiązek i proszę mi nie mówić, że pracuje więcej, a pracuje więcej, to ma za to płacone ekstra. Więc proszę powiedzieć normalnym uczestnikom pracy, rynku pracy w rynku pracy, że... To, co oni mają za 40 godzin, nauczyciel ma za 20. Ja nie mówię, że to jest łatwy chleb. Wręcz zawsze odnosiłem się z najwyższym szacunkiem do nauczycieli, ale nie popieram i potępiam aktywność przeciwko rządowi w tej sytuacji polityczną. Bo wynagrodzenia na poziomie 3600 podstawy za 20 godzin pracy w tygodniu nie jest niskim wynagrodzeniem w obecnym systemie powszechnego wynagrodzenia. W związku z tym uważam, że wedle stawu Grobla trzeba w taki sposób ewentualnie negocjować, żeby postępowała ewentualnie wysokość płac rekompensująca zmiany finansowe w rynku, czyli nie wiem, inflacja, podwyżka kosztów bieżących funkcjonowania i rekompensowała te koszty, ale nie może być tak, że jakaś grupa z tej racji, że zbliżają się egzaminy, posiada instrument protestu, wpływu, czy wręcz wszczynania awantur, tylko dlatego, że taki instrument posiada, bo gdzieś jakaś ściana może w pewnym sensie nastąpić.
Tadeusz Andrzejczyk, proszę.
Jest tyle wątku, że trudno w największym skrócie powiedzieć, co się w tej sprawie myśli. Po pierwsze, ja kiedy uczyłem w szkole, byłem przeciwnikiem strajków nauczycielskich. Dzisiaj jestem też przeciwnikiem strajku nauczycielskich, podobnie jak i strajku służby zdrowia. Po drugie, nikt się nie odważył od 1982 roku dokonać poważnej reformy w karcie nauczyciela z uwagi na wpływ polityczny, jaką ma grupa zawodowa nauczycieli. A dawno zreformować tę kartę powinniśmy. Jak ja byłem w Sejmie, o tym się mówiło. Niestety zabrakło nam odwagi. Dzisiaj tego są owoce. Sprawa trzecia. Każdy, kto podejmuje decyzję o swoim zawodzie, ma świadomość, jak ten zawód jest opłacany i nie jest to nic nowego. Jeżeli ktoś chce być chirurgiem naczyniowym, to wie, ile będzie zarabiał. A jeżeli ktoś chce być kierowcą w autobusu w MZK, to też mniej więcej w jakiej grupie społecznej się znajdzie. W związku z tym pokrzykiwań nic nie da. Sprawa następna. Szkoda, że nie ma już pani poseł. Otóż wprowadzane podwyżki w okresie rządów PO-PSL odbyły się w znacznej części na koszt samorządu, a nie na koszt rządu. Wprowadzano przepisy procentowe, kwotowe, a myśmy za to po prostu w dobie kryzysu ekonomicznego musieli płacić. I sprawa ostatnia. Oczywiście, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale sytuację mamy w tym roku nadzwyczajną, mianowicie reforma wprowadzona nie tak dawno przez obecnie rządzącą większość doprowadziła do sytuacji, która powoduje spiętrzenie roczników jednak we wrześniu w szkołach. Niezadowolenie w środowisku nauczycielskim zarówno ze zmian strukturalnych wysokości poborów, ale też i ze zmian programowych. To powoduje, że w tym środowisku na pewno jest wiele niezadowolenia i sądzę, że gdyby tutaj była inna trochę postawa związków zawodowych, których żądania ograniczają się do podwyżek płac, a z drugiej strony ministerstwa, które wykazuje, ile miliardów wydajemy na płace, no to myślę, że i ten konflikt udałoby się w jakiś inny sposób załagodzić. Tak nie będzie. Będziemy mieli gorącą jesień i okres matur w oświacie, dlatego że po pierwsze tego konfliktu w tym stopniu zaspokoić finansowo się nie da, jakie są oczekiwania związków zawodowych, a z drugiej strony nie wierzę w to, żeby nauczyciele nie chcieli i odeszliby od egzaminów, które są w zakresie obowiązków ich uczniów, nad którymi pracowali przez ostatnie kilka lat. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam i powiem jeszcze raz, bez reformy karty nauczyciela, bez reformy strukturalnej w oświacie polskiej będziemy mieli tego typu konflikty co kilka lat.
No comment.
No to kończymy w takim razie polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. No dwójka państwa została w studiu. Tadeusz Andrzejczyk, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję.
Ja bym chciał powiedzieć jeszcze, jak pan radny pozwoli, pół zdania, mianowicie niepotrzebnie się młody Robert Anacki na mnie denerwuje, po prostu niech nie obraża i niech
myślę,
prowokuje. Ale chwileczkę, ja mówię, jak skończę, to proszę bardzo. I dlatego niepotrzebnie wychodzi ze studia, dopiero zaczyna swoją
karierę. Ale pan kiedyś też wyszedł.
Ale ja wyszedłem z innego powodu. Jak pan chce, to mogę panu w tej chwili powiedzieć, jaki tego był powód. To było nad wartą. Dlatego pana Roberta proszę, żeby nie wychodził ze studia. Tylko
a ja pamiętam ten powód.
Dobrze, Tadeusz Andrzejczyk reprezentował Sojusz Lewicy Demokratycznej.
No ale dajcie, co, skończę dziękuję. Czy nie skończę?
No,
dajcie mi skończyć.
Proszę.
I proszę pana Anackiego, żeby nie wychodził ze studia. No niestety w polityce jest tak, że nie zawsze się wygrywa. Jak się dostanie w plecy, no to trzeba to na klatę przyjąć i następnym razem lepiej się przygotować. A przy następnej okazji będę chciał powiedzieć, dlaczego wyszedłem od pana redaktora Rutkowskiego ze studia z nadwarty i powód był bardzo poważny, a nie taki błahy. Dziękuję bardzo państwu za uwagę.
Tyle Tadeusz Andrzejczyk, Marek Surmacz reprezentował Prawo.
Bo padło pytanie, żeby wyraził opinię na temat zdania Marka Surmacza. Pozdrawiam państwa, dziękuję za uwagę.
I jeszcze dwie osoby wzięły udział w programie, choć opuściły studio wcześniej z różnych powodów. Poseł Krystyna Sibińska z Platformy Obywatelskiej i Robert Nanacki z Porozumienia. Dziękuję.